Pewno ciągłe dążenie do porządku nie jest państwu obce. Cały czas walczymy z chaosem. Na zegarze godzina 7:10. Dzisiaj jest 6 marca. Słuchają państwo Poranek Wnet. Dzisiaj jest piątek. Pogoda w Warszawie bez zmian. Niebo jest bezchmurne. Taka już w duszy i na zewnątrz panuje wiosna. W Krakowie prawdopodobnie pada deszcz i będzie padał do godziny 10. Dzisiaj jest politycznie ważny dzień. Może tak jak każdy dzień jest ważny politycznie, ważny, dopóki nie przemienia, ale to dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie abonamentu na media publiczne. Różne są głosy, różne są spekulacje. Na przykład dzisiejsza Rzeczpospolita jest takie obstawianie, tak? Dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi taką wiadomość na pierwszej stronie. Pałac kontra Nowogrodzka. Jeśli nic nowego się nie zdarzy, prezydent Duda zawetuje w piątek ustawę o rekompensacie dla TVP, a właściwie nie tylko dla TVP, ale dla mediów publicznych. Spekulacje trwają, rozmaite związki piszą listy do pana prezydenta, apelują o to, żeby podpisał. Między innymi Akademicki Klub Obywatelski wystosował taki apel do prezydenta, by podpisał ustawę i by telewizja publiczna, a w ogóle media publiczne miały pieniądze na funkcjonowanie. Wczoraj prezydent występował w Radiu Maryja, mówił o hipokryzji opozycji, która mówi albo telewizja, albo leczenie chorych na raka. Pokazał, że takie myślenie jest nieadekwatne do tego wszystkiego, co się dzieje zarówno w budżecie, zarówno w ochronie zdrowia, jak i w innych dziedzinach polskiego życia. Jeśli chodzi o koronawirusa, to dotarł do parlamentu francuskiego. Jeden z deputowanych zachorował. We Francji jeden z deputowanych zachorował i jeszcze dwóch pracowników parlamentu francuskiego. Zobaczymy, czy kwarantanna obejmie posłów francuskich. Jeśli chodzi o Polskę, nic nowego się nie pojawiło, chociaż wczoraj ważne spotkanie w kancelarii premiera. Premier spotkał się z przedstawicielami wszystkich partii i zobowiązał, że od poniedziałku wszystkie partie będą dostawać komplet informacji na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o koronawirusa. Minister Szumowski uspokaja, mówi, że nie spodziewa się w Polsce epidemii, że może będą 2-3 kolejne przypadki. Teraz znamy jeden przypadek z Zielonej Góry, nawet przypadek, czyli człowiek, mężczyzna zarażony koronawirusem, udzielił wywiadu, czuje się nie najgorzej, opowiedział, w jaki sposób odkrył w sobie koronawirusa i zgłosił się do lekarza. Jeśli chodzi o świat, to Międzynarodowa Organizacja Zdrowia i jej szef stwierdził, że tylko skoordynowana reakcja wszystkich rządów świata może powstrzymać epidemię. Jest to, co się dzieje na świecie, o czym będziemy państwu w poranku opowiadać. Za chwilę będziemy mieli rozmowę z zastępcą dyrektora Caritas, który jest w Grecji. Opowie nam, co dzieje się na granicy grecko-tureckiej. Dużo o polityce międzynarodowej. O 7:10 gościem Poranka Wnet będzie Antoni Macierewicz i porozmawiamy o raporcie dotyczącej Smoleńska i o obchodach rocznicy, 80. rocznicy Katynia. W Poranku Wnet duża, z kolei w parlamencie tureckim doszło do bójki. Przedstawiciel opozycji wystąpił w debacie i stwierdził, że wysłanie wojsk bez odpowiedniego wsparcia, wojsk tureckich bez odpowiedniego wsparcia lotnictwa było głupotą. Powiedział również, że rząd wysyła dzieci tureckiego narodu na śmierć, podczas gdy syn Erdogana uniknął drugiej służby wojskowej. I jeżeli chcemy wczuć się w to, co dzieje się w parlamencie tureckim, to posłuchajmy. Można to wszystko zobaczyć na YouTubie. Rzeczywiście atmosfera gorąca, rzeczywiście bójka napięści między zwolennikami prezydenta Erdogana a opozycją w parlamencie. Na zegarze 7:15. poranku Wnet rozmowa telefoniczna. Jarosław Bitel, zastępca dyrektora Caritas Polska, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jest pan przy telefonie, ale w jakim miejscu Grecji, w jakim miejscu świata?
W tej chwili jestem na wyspie Samos, która jest wyspą położoną najbliżej granicy wybrzeża tureckiego. I tutaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja w obliczu tych takich bardzo alarmistycznych informacji o szykującej się nowej fale migracyjnej, bo my tutaj już na wyspie Samos pomagamy uchodźcom, a w zasadzie migrantom, którzy się tutaj znajdują, już od 2018 roku, bo na wyspie Samos jest parafia katolicka i we współpracy z parafią katolicką i zresztą księdzem, który jest z Polski, udzieliliśmy tutaj pomocy migrantom znajdującym się w obozie w Samos. Także przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda, dowiedzieć się na miejscu i ewentualnie przygotować na jakąś dalszą pomoc i reakcję na to, co się tutaj może wydarzyć. Okazało się, że w tej chwili jak gdyby jest troszkę spokojniej niż było, chociaż od lata ubiegłego roku migranci systematycznie napływają tutaj w ilości około 100-150 osób w ciągu tygodnia. I to, co było wcześniej, jeszcze w połowie ubiegłego roku, jak widzieliśmy ten obóz, w zasadzie to nawet nie jest obóz, bo to jest tak zwany hotspot, który ma tylko rejestrować migrantów przybywających tutaj, no to w tej chwili on się zwiększył przynajmniej o 1/3. Był on przygotowany na około 800 osób, które miały się tutaj znajdować i po zarejestrowaniu miały być przesyłane w inne miejsca Grecji, relokowane w ramach Grecji. Natomiast ponieważ procedury trwają dosyć długo, to ci migranci przebywają około 8 miesięcy, 6 roku, zanim stąd mogą wyjechać, no to ten obóz rozrósł się w tej chwili do około 7 tysięcy osób. Także to jest przygotowane na 800, a wokół obozu w takich bardzo prymitywnych warunkach koczuje prawie 7 tysięcy osób. No i ten obóz jest praktycznie przylega do miasta. Ja w tej chwili jestem w hotelu i z mojego okna na zboczu wzgórza widzę właśnie te bardzo prymitywne takie namioty, pozbijane jakieś budki, w których mieszkają ludzie.
Od jak długo przeciętny mieszkaniec obozów Samos tam przebywa?
No właśnie około 6 miesięcy do roku, żeby uzyskać zgodę na przejechanie do innej części Grecji. I to wygląda w taki sposób, że on przejeżdża, no i znowu trafia do jakiegoś tam obozu, już takiego dla uchodźców i wtedy, gdy już dostanie prawo na pobyt na terenie Unii Europejskiej, to wtedy ci migranci przejeżdżają do innych krajów, bo no, wygląda to w taki sposób, że w tej chwili tutaj około 90% osób to są migranci ekonomiczni, 10% to są uchodźcy z terenów objętych konfliktami i wojnami. Także większość osób, które znajdują się na Samos, to są migranci z Czarnej Afryki, z krajów frankofońskich. Sporo osób jest z Pakistanu, może mniej więcej z Afganistanu, nieco z Syrii również znajduje się tutaj. Także no jest to taka mozaika bardzo, bardzo bogata.
A jaka jest atmosfera w tym obozie?
No to jest atmosfera takiej wegetacji. To jest bardzo, bardzo, bardzo takie przykre wrażenie, gdy się tam trafia. My akurat tutaj współpracując właśnie z parafią byliśmy na mszy, na którą przychodzą migranci, bo jest wielu chrześcijan w tym obozie. I oni nam zaprosili do siebie, żeby zobaczyć, jak wygląda ich życie tutaj w tym obozie. Także no to jest bardzo, bardzo, bardzo przykre. No i sytuacja generalnie tutaj jest spokojna, w odróżnieniu od Lesbos, na którą płyniemy jutro, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Ostrzegano nas, że tam są zamieszki, że tam jest dużo bardziej zaogniona ta sytuacja miejscową ludnością z mieszkańcami Lesbos. Podobno przyjechały tam również jakieś organizacje zatem, które podgrzewają atmosferę, no ale no zobaczymy na miejscu, wtedy będę mógł coś na ten temat opowiedzieć. Natomiast tutaj jest spokojnie, no, mieszkańcy są, widać, przynajmniej tak jak chodzimy i rozmawiamy, no, to są zmęczeni tą całą sytuacją. I no, też trochę widać, że ten poziom współczucia spada, tak? No, bo to już jest parę lat i oni się nawet przyzwyczaili do tego, że ci ludzie tutaj są. Natomiast no, widać, że to jest cały czas taka tymczasowość i już chyba mają powoli też miejscowi mieszkańcy dosyć, bo tak jak żeśmy wczoraj próbowali zobaczyć, jest próba stworzenia jeszcze drugiego hotspota na wyspie, która się spotkała z dużymi protestami i próbowaliśmy pojechać zobaczyć, jak wygląda ta budowa tego w tym miejscu, no tam nie można dojechać, tam jest to zablokowane przez siły policyjne i do końca nie wiadomo, czy tam budowa trwa, czy nie. W każdym razie informacje są takie, że po protestach mieszkańców została wstrzymana i ten hotspot miał powstać trochę dalej od miasta, bo ten obóz w tej chwili no, już jest prawie w mieście, także tutaj sytuacja jest trudna, chociaż przez ostatnie 3-4 dni ze względu na pogodę i być może też na rozmowy, które są toczone przez Unię Europejską z Erdoganem, jak widać w tej chwili, nie przybywają nowi migranci i uchodźcy.
A jaka jest szansa dla tych 7 tysięcy osób, żeby dostać tą możliwość pobytu i przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej?
Znaczy to są procedury, które trwają dosyć długo i my też tak do końca się zastanawiamy, dlaczego tak długo. Systematycznie oni dostają tutaj te zgodę na przemieszczenie się w ramach Grecji na razie, czyli wyjechanie samo i przejechanie do większych miast. Tak jak rozmawialiśmy z księdzem, no bo ci migranci to są jego parafianie i też mówi, że gdyby te osoby, które przychodzą do kościoła, w pewnym momencie wyjeżdżają, czyli tak mniej więcej około roku oni tutaj przebywają i udaje im się stąd wyjechać. Natomiast rozmawiając z tymi imigrantami, no to oni mówili o tym, że sytuacja ich, znaczy przyjeżdżając tutaj, oni zakładają taką sytuację, że te 3, 4 czy 5 lat nawet będą musieli jak gdyby wegetować tutaj w tych warunkach bardzo trudnych. A część z nich ma rodziny w Europie Zachodniej i na przykład podejmowali próby legalnego połączenia się z tymi rodzinami i przejechania do krajów Europy Zachodniej i po prostu nie dostawali zgód, nie dostawali wiz. No, w związku z czym no, podejmują taką drogę przez Turcję, która w przypadku krajów afrykańskich jest o tyle wygodna, że oni wykorzystując wizy turystyczne mogą dolecieć, dojechać do Turcji. No i później jak gdyby próbują tutaj się przedostać. Historie są bardzo różne. Niektórzy mówią, że nawet rok muszą w Turcji przebywać. To nie są takie historie dramatyczne jak w przypadku migrantów, którzy z Libii przedostają się do Europy, no bo tam przechodzą przez Saharę, później są w Libii, często są wykorzystywani do prac niewolniczych, ponieważ nie mają pieniędzy, żeby się przedostać do Europy, zapłacić tym przemytnikom, którzy ich przewożą do Europy, czy wysadzają gdzieś tam właśnie w pobliżu Sycylii czy Lampeduzy. No i sytuacje są dużo bardziej dramatyczne. Natomiast w Grecji w tej chwili powiedziano nam, że największym problemem to są dzieci. I nawet w ostatnich dniach kilkadziesiąt organizacji europejskich, w tym Caritas Grecja, Caritas Europa, no, wystąpiło z takim apelem, żeby kraje europejskie spróbowały pomóc Grekom, jeśli chodzi o dzieci, które nie mają rodziców, są tutaj sierotami, bądź się rozłączyły w trakcie wędrówki tutaj do Europy, bądź też rodzice zmarli, czy zginęli w różnych okolicznościach. I tych dzieci w Grecji jest około 3000. Więc w tej chwili no, będziemy się też również zastanawiali, jak co zrobić, żeby pomóc Grekom, żeby te dzieci mogły też przebywać w jakichś warunkach bardziej odpowiednich, cywilizowanych. Być może właśnie te dzieci udałoby się relokować do krajów europejskich.
A kto utrzymuje taki obóz, jak obóz dla uchodźców Samos?
Znaczy tutaj pieniądze na ten hotspot i na obóz spływają z Unii Europejskiej. Tutaj działa Frontex, tutaj działają różne organizacje. Nie ma dużych organizacji. Widzieliśmy wiele małych organizacji, które zajmują się takimi bardzo niedużymi akcjami, czyli na przykład prowadzą przy obozie animacje dla dzieci, które tam się błąkają wokół. Są jakieś kuchnie dla potrzebujących, które tam dożywiają powiedzmy część tego obozu. Oczywiście jak gdyby w ramach obozu i w ramach tego, co tutaj widzieliśmy, żywienie jest zapewniane. Wprawdzie nam tutaj też mówiono, że no, nie jest to żywność najwyższej jakości i część też jak gdyby nie jest odpowiednia dla tych osób. No, można byłoby to zrobić lepiej, no ale niemniej jednak ten obóz jest utrzymywany. Podstawowe warunki higieniczne są jakieś zapewnione, są prysznice. Nie, za mało oczywiście toalety przewoźne, najczęściej w tej części, która jest taka zupełnie nielegalna poza obozem, no bo ta część obozu, która była pierwotnie utworzona, no to są kontenery i ponieważ jest zbyt dużo ludzi, no to nie wszyscy są w kontenerach. Część mieszka też w różnego rodzaju namiotach między kontenerami postawionymi. Tam są jakieś bardzo w tych kontenerach podstawowe warunki sanitarne, czyli jakiś prysznic. Natomiast no wokół też się gdyby trzeba organizować takie rzeczy. I no, wywożone są śmiecie. No, przypuszczam, że takie bardzo podstawowe jakieś usługi komunalne są tu świadczone. No niemniej jednak no, nie jest to wystarczające.
I dlatego jest potrzebny Caritas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć też o tym, co dzieje się na wyspie Lesbos, bo na wyspie Samos rozumiem, że jest w miarę spokojnie, z wyspy Lesbos zupełnie inne informacje docierają, tak jak inne docierają z granicy turecko-greckiej, gdzie z jednej strony stoi policja grecka, z drugiej strony gdzieś stoi turecka policja, pośrodku są migranci, którzy chcą wejść na teren Unii Europejskiej, ale o tym w dzisiejszym poranku będziemy mieli okazję jeszcze rozmawiać. Jarosław Bittel, zastępca dyrektora Caritas Polska, prosto z Grecji, z wyspy Samos, był gościem poranka wnet na zegarze godzina 7:28, a teraz bez końca zaśpiewa Rojek. I przypominamy Państwu o tym 6 marca w piątek o godzinie 7:33. Życie jest piękne, ale przesadziłem z tym błękitnym niebem nad Warszawą. Na niebie są chmury, a w studiu Radia Z Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W poranku wnet opowiedzieliśmy o tym, co zdarzyło się w parlamencie tureckim. Bójka, ale ta bójka dotyczyła obecności wojsk tureckich w Syrii. Gdzie są te wojska tureckie? Co w tej Syrii tak naprawdę się dzieje? Czy pan wie?
No, wojska tureckie są w Syrii na pograniczu syryjsko-tureckim. Idlib jest oddalony o 30 parę kilometrów od granicy tureckiej. To jest strefa, która miała być, to było dogadane z Rosją i z Asadem, strefą buforową po to, żeby uchodźcy nie przechodzili dalej do Syrii, do Turcji, a wręcz ci, którzy już w Turcji są, a jest ich tam ponad 3 miliony 700 tysięcy, mogli wrócić na no, bezpieczny teren. No tyle tylko, że Rosja ten i Syria ten układ złamała, przypuściła atak, co w tej chwili zakończyło się spotkaniem Erdogana z Putinem, no i od kilku godzin mamy rozejm, mamy zawieszenie broni, który no póki co od północy trwa. I na razie z tego, co wiemy, jest przestrzegany na szczęście.
Rozejm nie oznacza pokoju. Jakie jest stanowisko Turcji, jakie stanowisko jest Rosji, jakie stanowisko Asada?
No Rosja, stanowisko Rosji jest takie, że Rosja po prostu używa Turcji do, i uchodźców syryjskich do destabilizacji Europy. Taki jest ich cel. Ja wręcz mówię o weaponizacji uchodźców, co jest dziełem Rosji. Rosja spowodowała, że zachęciła Turcję do zbliżenia do takiego taktycznego sojuszu, jak się okazało taktycznego. Gdy Turcja to zrobiła, no to przypuściła atak, skierowała kolejną falę uchodźców do Turcji, a Turcja, no trochę będąc pod presją, trochę próbując ratować sytuację, przerzuca to na Europę, czyli mówi, że my otwieramy granice, mówi to otwarcie. W tej chwili mamy na granicy Unii i Turcji policję, wojsko z jednej strony i uchodźców z drugiej. I to jest sytuacja, która niestety może się nasilać.
Policja i wojsko po stronie greckiej, ale też po stronie tureckiej, tak donoszą agencje prasowe, też są żołnierze, albo też jest policja, która nie pozwala uchodźcom wrócić do tego miejsca, z którego wyszli.
No więc właśnie to jest ten mechanizm presji, który Turcja wywiera. To oczywiście jest, jak wiemy, Turcja miała z Unią Europejską zawarty układ, całkowicie opłacony wręcz układ w 2016 roku. Unia płaciła za to, żeby ci uchodźcy byli na terenie Turcji zaopiekowani. No i Turcja do tej pory się z tego wywiązywała. Teraz pod presją kolejnych fal uznała, że dosyć. Żąda wsparcia Europy w swoim sporze z Syrią, no i z Rosją.
Z Rosją, chociaż Erdogan uzgodnił z Putinem rozejm, więc wydaje się, że Turcja dogaduje się z Rosją na temat tego, co dzieje się w Syrii.
No tak, to było długie, prawie 6-godzinne spotkanie. On tam pojechał z 3 ministrami obrony, finansów i spraw zagranicznych. No ale po pierwsze, zobaczmy, jak to było zorganizowane. Putin zaprosił go do siebie, więc to on był gospodarzem tego spotkania. Co się w czasie 6-godzinnego spotkania stało i co zostało uzgodnione tak naprawdę, my tego nie wiemy. Wiemy, że mamy rozejm, który tak naprawdę Rosja może cudzymi rękami, czyli rękami syryjskimi, w każdej chwili zerwać albo troszkę jednak zaatakować, czyli cały czas tą presję. Rosja się lubuje w tym, żeby podtrzymywać konflikt w takim nieotwarty konflikt, ale podprogowy, taki, który cały czas destabilizuje sytuację w tym regionie. Widzieliśmy to przecież i dalej widzimy na Ukrainie. I jestem przekonany, że będzie tego używać. No, minęło kilka godzin, rozejm jest przestrzegany, ale nie wróżę mu długiej trwałości.
Ale pana teza jest taka, że chodzi o wojnę hybrydową z Unią, z Europą.
No tak to trzeba nazwać, tak. To znaczy to Rosji zależy na tym, żeby destabilizować NATO. Udało jej się prawie wyrwać Turcję z NATO, a w każdym razie bardzo ją odsunąć. I zdestabilizować Unię Europejską również, po to, żeby zaburzyć tam procesy decyzyjne, żeby rozbić jedność, której i tak za bardzo nie ma, szczerze powiedziawszy, wzmocnić te podziały i wtedy rozgrywać poszczególnych członków Unii silniejszych inaczej, słabszych jeszcze inaczej, zgodnie ze swoimi interesami.
Tutaj mamy też do czynienia z jeszcze jednym fenomenem, mianowicie ta granica turecko-grecka jest wewnętrzną granicą Układu Atlantyckiego, wewnętrzną granicą NATO.
Tak jest. To jest, znaczy to, że Turcja i Grecja to są odwieczni rywale, no wręcz wrogowie. Pamiętamy sytuację na Cyprze, prawda? Który jest podzielony po ataku tureckim, co tu dużo mówić. I tylko to, że one są razem w NATO, te dwa kraje, powoduje, że jest spokój. No w tej chwili ten spokój jest mocno zagrożony. Turcja żąda od NATO wsparcia w swoim sporze z Rosją, ale jednocześnie przenosi spór na granicę z Grecją. Przenosi ją dlatego, że to jest granica z Unią Europejską, ale jednocześnie, tak jak pan wspomniał, jest to spór między dwoma krajami natowskimi. Tutaj NATO będzie miało twardy orzech do zgryzienia, próbując rozwiązać ten węzeł gordyjski.
A czy tak jest, że Trump utrzymuje swoje stanowisko i uważa, że Stany Zjednoczone są już na zewnątrz tego konfliktu? Czy tam coś jeszcze Amerykanie próbują zrobić?
Ja uważam, że Stany Zjednoczone konsekwentnie się z Bliskiego Wschodu wycofują i będą wycofywały. Stany potrzebują jak najwięcej środków, sił, wojsk również do tego, żeby skanalizować je w swoim centralnym obszarze zainteresowania, czyli Azji Południowo-Wschodniej. Inne kluczowe obszary, Zatoka Perska, Bliski Wschód, niestety też pewnie wschodnia flanka, będą się starali outsourcingować, czyli angażować tam inne kraje NATO, sojuszników w jak największym zakresie. Oczywiście nie wychodząc całkowicie, pomagając, ale w jak najmniejszym zakresie. Nie wróżę tego, żeby Stany Zjednoczone miały tam nagle wrócić pod wpływem tego konfliktu w obronie kogo? Turcji, z którą są tak naprawdę skonfliktowani?
Może w obronie Europy, która jest zagrożona.
No tak, ale Stany Zjednoczone nie wyglądają na to, żeby był zainteresowany Trump w szczególności jednością Europy. Raczej Trump jest zainteresowany tym, żeby również z poszczególnymi krajami Europy rozmawiać po swojemu, z każdym się układać inaczej, bo przecież interesy krajów europejskich są tak naprawdę różne światowe. Mamy Niemcy, które są eksporterem na cały świat i są zależne od tego eksportu. Mamy Francję, która ma zupełnie inne interesy. Ma interesy w środkowej Afryce, ma interesy na Bliskim Wschodzie. Mamy na przykład Polskę, która też ma inne problemy. Ma problem na wschodniej flance, prawda? A Stany Zjednoczone starają się to rozgrywać indywidualnie.
Chociaż mówimy o wschodniej flance w momencie, kiedy rozpoczynają się wielkie manewry wojsk amerykańskich.
Tak jest. Defender Europe 2020. Ogromne manewry, największe od ćwierć wieku. Moim zdaniem najważniejszym aspektem tych manewrów jest aspekt logistyczny. To znaczy przerzucenie blisko 20 tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem ze Stanów Zjednoczonych. To się zaczęło już ponad miesiąc temu. Ze Stanów Zjednoczonych przez Atlantyk do portów w Niemczech, Belgii, Holandii i Estonii i potem przetransportowanie ich przez całą Europę na wschodnią flankę. To jest coś, co jest bez precedensu na przestrzeni właśnie ćwierć wieku. I bardzo ważne dla nas tutaj, dla Polski jest to, jak to się powiedzie, jak te szlaki komunikacyjne będą przebiegały i czy ta operacja przebiegnie sprawnie.
Ale czy to nie jest dowód na to, że Amerykanie jednak przykładają jakąś wagę do wschodniej flanki NATO?
Przykładają wagę, natomiast przykładają wagę w tej chwili do odstraszania na tyle silnego, żeby Rosji nie opłacało się wykonywać żadnych nerwowych ruchów. Natomiast jeżeli doszłoby do konfliktu czy do ataku rosyjskiego w taki czy inny sposób, bo na pewno nie mówimy o otwartej wojnie, mówimy również o podprogowych jakichś działaniach, to właśnie pozostaje pytanie, czy Stany nadal będą chciały tutaj się angażować w takim zakresie, jak my byśmy chcieli, żeby oni to zrobili i co najważniejsze, czy będą mogli. Zobaczmy, transport wojsk na Defender 2020 trwa ponad miesiąc. Z naszej perspektywy w przypadku konfliktu to jest wieczność. Bo? Ale tak, dlatego, że jeżeli dojdzie do konfliktu, to po miesiącu może już być zupełnie inna sytuacja.
Bo wojna współczesna przebiegać może bardzo szybko.
Dokładnie tak, a tyrania dystansu powoduje, że Stany Zjednoczone raz, że są daleko, a dwa, że są głównie zdolne do przemieszczania swoich wojsk drogą morską, a Polska nie do końca jest tak dobrze dostępna. Wprawdzie mamy dostęp do Bałtyku, ale ten Bałtyk jest łatwo zablokować Rosjanom. Stany Zjednoczone wolą dyslokować swoje siły w portach Beneluxu i Niemiec, bo to one są poza zasięgiem rosyjskich działań i to mają przećwiczone z dawnych czasów jeszcze natowskich, zanim Polska do nich wstąpiła, do NATO wstąpiła. Więc to po prostu zajmie czas, nawet zakładając najlepszą wolę naszego najsilniejszego sojusznika.
Gdyby pan na wadze położył koronawirusa i to, co się dzieje na granicy grecko-tureckiej, co byłoby ważniejsze, co by przeważyło?
To są elementy tej samej układanki. Moim zdaniem to są elementy tej samej układanki, które niestety destabilizują świat i będą się dalej toczyły. Epidemia koronawirusa najprawdopodobniej będzie epidemią taką, która właśnie się będzie tliła, nie taką, która przejdzie przez miesiąc czy dwa, przez cały świat. Kto miałby zachorować, zachoruje i koniec. Będzie się tliła, będą się pojawiały nowe ogniska. To może trwać kilkanaście miesięcy. Już widać, w jaki sposób wpływa to na zachowania ludzi, na łańcuchy dostaw, na zachowania komunikacyjne, na linie lotnicze, które tną siatkę połączeń. Jeżeli to się będzie utrzymywało, obawiam się, że tak, to będzie się pogłębiać. Będziemy mieli do czynienia z deglobalizacją.
A nie odwrotnie, z globalizacją?
Koronawirus zdecydowanie będzie tą globalizację cofał.
Ale w znaczeniu gospodarczym, natomiast tak. W znaczeniu politycznym może ją przyspieszać, bo jak mamy apel i stwierdzenie szefa Światowej Organizacji Handlu, że tylko wspólne światowe działanie może powstrzymać epidemię, znaczy, że ma być jakieś wspólne światowe działanie.
Światowa Organizacja Handlu?
Światowa Organizacja Zdrowia, przepraszam.
Nie wiem, zapytałbym, parafrazując Stalina, ile dywizji ma Światowa Organizacja Zdrowia?
Ma koronawirusa.
Ma koronawirusa, z którym sobie nie radzi. Nie sądzę, żeby WHO było w stanie podjąć działania, które spowodują, że ta epidemia jest, zostanie zatrzymana. To jest w gestii krajów, które jak widać bardzo różnie sobie z tym radzą. Są takie, które radzą sobie świetnie, a są takie jak na przykład Włochy, kraj europejski, cywilizowany, które sobie nie radzą w ogóle.
We francuskim parlamencie też koronawirus się pojawił, jeden z deputowanych zachorował.
No
to też jest informacja polityczna, koronawirus, zaraza, ale czy jest tak, że można powiedzieć, że ktoś na tym korzysta?
No, na razie wygląda na to, że tracą na tym najwięcej Chiny, ale traci cały świat. Chiny tracą w ten sposób, że ich fabryki wypadają z obiegu. Główni producenci starają się znaleźć innych poddostawców, ale cały świat traci dlatego, że jednak to trwa. I w związku z czym zasoby części zamiennych, zasoby półproduktów do produkcji przeróżnych rzeczy, chociażby leków na przykład, się kończą po prostu. Substancje czynne są na przykład produkowane w dużej mierze w Chinach i dopiero do nas przywożone i u nas są te leki.
Pokazuje, jak zależny jest świat zachodni od tego, co dzieje się w Chinach, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie ani samochodu, ani lekarstw, ani nawet traktoru wybudować. Układ sił. Miesięcznik?
Miesięcznik, tak jest.
Mam przed sobą sprawami międzynarodowymi. Geopolityką się zajmuję.
Dokładnie tak. Staramy się to przedstawiać i w perspektywie międzynarodowej, i w perspektywie polskiej. No bo tak naprawdę to jest to, co nas najbardziej interesuje. Co to wszystko, co się dzieje na świecie, znaczy dla Polski, prawda?
I to jest odpowiedź, której też poszukujemy w Porankach Wnet, ale przyszedł pan też z książką Samodzielność strategiczna. Jak bronić Australii? Dlaczego Układ Sił wydał taką książkę?
Wydaliśmy ją dlatego, że napisał ją wybitny strateg australijski i napisał, w jaki sposób budować strategię obronną, jak do niej dopasowywać wydatki obronne, plany obronne z żelazną konsekwencją. Przeczytanie tej książki pokazuje, jak należy to robić. Na przykładzie Australii, ale to są rzeczy, które bardzo łatwo można przełożyć na polski grunt, po to, żeby wydawać pieniądze na obronność zgodnie z naszym interesem narodowym i z naszą strategią obronną.
Czyli poleca pan przeczytanie Samodzielności strategicznej.
Tak, to jest świetna książka, naprawdę, naprawdę warto każdemu ją przeczytać, każdemu, kto interesuje się sprawami międzynarodowymi, obronnością, strategią. To jest naprawdę perełka międzynarodowa.
I chce pan tą książkę podarować Bibliotece Radia Wnet?
Jak najbardziej, jest do państwa dyspozycji.
Bardzo za to serdecznie dziękuję, tak jak i dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:48.